Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Jezus jest już w drodze do Jerozolimy w Ewangelii Marka, od 8 rozdziału tej Ewangelii. W poprzedzających scenach można dowiedzieć się o wyznaniu mesjańskim Piotra w drodze Jezusa do Jerozolimy na finał swojej misji życia. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, mówi Piotr. I zaraz potem, gdy Jezus zapowiada po raz pierwszy swoje cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie, czyli mówi, jaka jest droga tego Mesjasza, w finale jego misji, słyszeliśmy Piotra, który chciał Jezusa odwieść od tej drogi, bo go kochał. Ta miłość przesłoniła mu słowo Boga i dlatego słyszy od Jezusa te bolesne słowo, to bolesne słowo, które było w ubiegłą niedzielę: zejdź mi z oczu, szatanie, czyli przeciwniku. Następnie Jezus wypowiada słowo do swoich uczniów: kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną po moich śladach. Po tych scenach Jezus bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i prowadzi ich samych osobno na wysoką górę. Ci, którzy znają tradycję wiary Izraela, obecność zbawczą Boga w ich historii, od razu słyszą tu język Księgi Wyjścia, wyprowadzenia z obszaru śmierci do obszaru życia, z Egiptu do ziemi obiecanej. Wysoka góra, na której pojawia się obłok i do której wchodzi kiedyś Mojżesz, prześwietlony przez Boga, była górą przymierza, to znaczy więzi Boga z Izraelem, gdzie Izrael stawał się ludem Boga, więzi gwarantowanej przymierzem. I tak jak wówczas, Jezus wchodzi na podobną górę, chociaż nie tę samą, ale górę, na której objawi się Bóg, tak jak wówczas. Bo nie góra jest ważna, tylko to, że jest to miejsce spotkania z Bogiem. Bóg schodzi z góry, a oni wchodzą na górę i spotykają się w połowie drogi. I tam Jezus przemienia się wobec nich. przenika go światło. Nie światło, które pada z zewnątrz, ale nagle ukazuje się, że Jezus jest pełen światła wewnątrz. Jego szaty stają się lśniąco białe. To chwała Boga. Światło jest znakiem obecności Boga w historii ludzi od samego początku. To język pełen symboliki i pełen historii Boga ze swoim ludem. Pierwsze słowo Boga przy stworzeniu całego świata, gdy otwieramy Biblię, daje jako owoc światło. Bóg mówi i staje się światło. Tak zaczęło się wszystko. Na końcu mówienia Boga, opowiadaniu o stworzeniu, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, jest człowiek podobny do Boga. Obramowanie tego opowiadania, zaczynającego się światłem i później stworzeniem kogoś, kto ma być ikoną Boga na tej ziemi i to ma go wyróżniać pośród wszystkich istot żywych na obraz i podobieństwo Boga. Słowo, światło, człowiek. Kto jest podobny do tego, który go stwarza? To scena rodzica i dziecka, syna i córki. Bo Bóg stworzył człowieka, jak słyszymy w tamtym tekście, jako mężczyznę albo niewiastę, jako kobieta albo mężczyznę. A więc mamy rodzicielstwo Boga, ale nie rodzicielstwo z natury, ale ze słowa. Z twórczego słowa, które najpierw stworzyło światło, a potem stworzyło swoją ikonę, swoje podobieństwo, pełnomocnika i dziedzica na ziemi. I w psalmie drugim Bóg zapowiada kogoś takiego na ziemi ogarniętej rebeliami, buntem i cierpieniem. Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Słyszy ten, kto ma nadejść, Mesjasz, przyszły Zbawiciel w imieniu Boga. I ta cała historia od stworzenia świata, słowo, światło, człowiek, góra w historii Egiptu i Ziemi Obiecanej, nagle pojawia się w scenie Ewangelii. I człowiek, ty jesteś moim synem umiłowanym. Jezus jest człowiekiem, który jest tak podobny do Boga, że światło, które Bóg stwarzał, rozświetla go od środka. Jezus pokazuje na sobie, co znaczy być człowiekiem. Być człowiekiem to znaczy być podobnym do Boga. To nieziemskie. Człowiek nie jest tylko ziemską istotą. Jeżeli staje się tylko ziemską, degraduje się od człowiecza. Do definicji człowieka należy podobieństwo do Boga, a to element transcendencji w nas, nie ziemskiego wymiaru. I nagle z tej transcendencji, z niebiańskiego świata, pojawiają się ludzie, Mojżesz i Eliasz. Co pojawia się na tej górze w ich postaciach? Mojżesz to postać Tory, nauki Boga, pięcioksięgu, od Księgi Rodzaju do powtórzonego prawa, zawarcie przymierza, konstytucja ludu Boga i największe dzieło zbawcze od śmierci do życia. A Eliasz to ten, który w dalszej historii Izraela już w ziemi obiecany był posłańcem na najtrudniejsze czasy, kiedy przypominać miał, kim jest Izrael, kim się stał i jak się degraduje. degraduje się wówczas, kiedy przestaje słuchać słowa Boga z Tory Mojżesza. A całość tej wielkiej tradycji w przekazie hebrajskich objawionych ksiąg nazywa się prorokami, Torą i prorokami. To znaczy, że historia jest prorocka, prowadzona przez Boga Jego Słowem i przez ludzi, którzy chcą słyszeć to Słowo i stają się posłańcami Słowa. To wielka historia na tej górze, w osobie Mojżesza i Eliasza. Oni rozmawiają z Jezusem. Co to znaczy w języku wiary Izraela? Że nie ma przeciwstawienia Mojżesz albo Jezus. Ale Jezus jest wypełnieniem tego, co czytamy w Torze Mojżesza i wypełnieniem tego wszystkiego, co działo się w historii Izraela w ziemi obiecanej przez proroków. To wielka historia obecności zbawczej Boga w życiu ludzi. Pojawia się obłok, kolejny element języka wielkiej historii. Obłok pojawiał się wówczas, kiedy Bóg szczególnie był obecny. Gdy obłok pojawiał się nad namiotem spotkania, gdy byli w drodze, sanktuarium, i Mojżesz wchodził do środka, żeby rozmawiać z Bogiem, to znaczy, żeby usłyszeć, co Bóg każe robić i przekazać dalej to Słowo, żeby szli Jego drogami. Wówczas Bóg gwarantował im przeżycie. I gdy tutaj widać na tej górze Mojżesza, Eliasza, Jezusa, jak stanowią jedność, widać, jak Bóg prowadzi dalej historię, z tym jednak, że w Jezusie spełnia się wszystko, co w Mojżeszu i Eliaszu. To jest ktoś, kto przeprowadzi wszystkich od śmierci do życia. Nie dlatego, że będzie mówił, jak to przejść, ale sam staje się Słowem, bo przechodzi pierwszy. Przechodzi od śmierci do życia, od męki, cierpienia, w zmartwychwstanie. Oni ci trzej, Piotr, Jakub i Jan, najbliżsi uczniowie wokół Jezusa, mieli to zobaczyć. U początku drogi Jezusa na finał swojej misji, początku drogi do Jerozolimy, i mieli usłyszeć i zobaczyć, że Jezus jest wypełniony chwałą Boga. Nie będą mogli pozostać na tej górze. Było im tak dobrze, że ustami Piotra chcieliby pozostać już z Bogiem na zawsze, w tej niebiańskiej przestrzeni, ale muszą zejść z góry z Jezusem. To nie droga, żeby wyjść na górę i zostać z Bogiem. Idzie się do Boga, do Jego chwały i do życia, które nie przeminie, chodząc po swoich codziennych drogach, idąc za Jezusem po tej ziemi, nie po górach. I dlatego schodzą z Jezusem, a On im zakazuje mówić o tym, co widzieli. Dlaczego? Ponieważ chwała Boga ma się objawiać w zwyczajności ludzkiego losu. Już za niedługo twarz Jezusa będzie tak zmasakrowana i Jego ciało tak poranione, że nie będzie widać niczego z tego światła na górze i z chwały Boga. Ale czy to znaczy, że Jezus stracił swój blask? Czy to oznacza, że w Nim nie ma chwały Boga, chociaż tak Go zmaltretują? Uczniowie dlatego zobaczyli na górze chwałę Jezusa i to, jak solidarny jest z Nim Bóg, i to, że będąc umiłowanym Synem Boga, staje się Jego pełnomocnikiem żeby patrząc na zmasakrowanego Jezusa, nie zapomnieli, że w Jego więzi z Bogiem nic się nie zmieniło. To ten sam Jezus, który ma w sobie światło, ukazujące się na chwilę na górze. Potem będzie już niewidoczne dla zwyczajnych oczu, ale będzie w nim blask chwały Boga. Skąd się bierze ten blask? Stąd, że Jezus nie odmówi Bogu, swojemu Ojcu, pójścia tą drogą, którą On chce go poprowadzić. W przejmującej scenie modlitwy Ogrójca słyszymy to zmaganie. Niech odejdzie ode mnie ten kielich. I gdy słyszy, że Bóg będzie z nim, czyli obłok światła Boga będzie z Jezusem, powie mu: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. To jest podobieństwo do Boga i najwyższy wyraz człowieczeństwa. Bo człowiek to istota podobna do Boga, która ma w sobie istotny rys transcendencji, nie z tego świata, ze Stwórcy. I jeśli nie utraci tej więzi, czyli nie utraci zdolności słyszenia Boga i chodzenia za Jego Słowem, staje się do Niego coraz bardziej podobny, aż w końcu doświadczy tego, co wyraził Paweł. Żyję ja, już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. To jeden z Jego uczniów, jeden z wielu. I to nie jest przywilejem tamtych pokoleń. To jest przywilejem każdego człowieka w każdym czasie. Bo został każdy stworzony na obraz i podobieństwo Boga i staje się coraz bardziej podobnym do Boga każdy, kto chce słyszeć swego Stwórcę w codzienności i chce chodzić po swoich życiowych drogach tak, jak On go chce prowadzić. I pewnego dnia odkryje się tak podobnym do Boga, że już na zawsze zostanie z Nim i nie na jakiejkolwiek górze, tylko tam, gdzie jest Bóg.